Więc oto prawie 30 żywych lamp znajduje się na tej sali medytacyjnej w Gryżynie. Skąd taka metafora, to już ją wyjaśniam. Chciałem zacząć od słów świętego mnicha z Libanu, ojca Charbela, współczesnego świętego. Pozwólcie, że pewien fragment przeczytam. Każdy człowiek jest jakby lampą Boga. Jego zadaniem jest rozświetlanie ciemności w świecie. Pan Bóg stworzył każdą lampę z jasnym i przezroczystym szkłem, aby umożliwić światłu przenikanie i oświecanie ciemności świata. Ludzie jednak zapominają o świetle, a dbają tylko o szkło. Tak je kolorują i dekorują, aż staje się tak zaciemnione, że nie pozwala na przenikanie światła. I dlatego tak wielkie ciemności panują w świecie. Szkło waszych lamp powinno na nowo stać się przezroczyste, aby wasze światło świeciło w świecie. Stąd ta metafora. Prawie 30 żywych lamp, które tutaj znajdują się na sali medytacyjnej w Gryżynie, pielęgnujących to wewnętrzne światło. A gdzieś zostawiamy te kolorowe szyby myśli, planów, wyobrażeń, jakichś różnego rodzaju pomysłów. To bardzo trudno mówić o tym świetle wewnętrznym. Teologicznie oczywiście można o tym bardzo dużo mówić za pomocą różnych formuł, ale to nas nie interesuje. Przynajmniej mnie to nie interesuje na dzisiaj. To jest tak, że nie nakarmi się lwa trocinami, ani kota nie nakarmi się papierem. Co najwyżej będą miały te zwierzęta niestrawności. Myślę, że przychodzi też w życiu moment, w życiu ludzi taki moment, że słów, książek, teologicznych, mądrości za dużo. One już powodują niestrawności. Dlatego to, co mnie interesuje na dzień dzisiejszy i to, czym chcę się jakoś muskając ten temat podzielić, to doświadczenie. Uważam, że to jest coś, co nas najgłębiej buduje, co buduje naszą tożsamość, naszą najgłębszą istotę. I jeżeli to światło wewnętrzne pielęgnujemy, to wzrastamy w najgłębszej naszej istocie. A to światło jest jakąś duchową, moralną jakością, która płynie z relacji do Boga, której my doświadczamy naszym sercem, umysłem, naszym wnętrzem. I to jest światło, które nas kieruje do Boga z jednej strony, buduje te relacje, a z drugiej strony ono pozwala nam przeżywać rzeczywistość w tym świetle. I dzięki rzeczywistości my w tym świetle możemy wzrastać. To jest coś, co tak jak Charbel mówi, rozświetla nas z jednej strony wewnętrznie, ale z drugiej strony pozwala, że my jako te żywe lampy możemy wnieść w nasze relacje, w nasze sytuacje życiowe trochę więcej światła. Ja jestem przekonany, że to światło jest... odwołam się zresztą, może przerwę tę myśl. Odwołam się do takiego zdania w Księdze Jeremiasza, gdzie jest mowa o tym, że Pan Bóg, stwarzając nas, zanim byliśmy w łonie naszej mamy, już wiele rzeczy przewidział. Więc zanim poczęliśmy się, zanim narodziliśmy się z łona naszych mam, to światło wewnętrzne zostało jakby w nas pomyślane, zadane. I wraz z naszym rozwojem, z dojrzewaniem jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to światło pielęgnować, żeby je rozpalać i żeby je przenosić w życie. Ono jest trochę jak taka busola albo jak taka latarnia morska. Że kiedy za tym idziemy, to buduje się w nas taka najgłębsza harmonia, nasza tożsamość. Jesteśmy wtedy wewnętrznie też spójni, zintegrowani. Chociaż to światło jest wielopostaciowe. Kiedy nad tym reflektuję, jak się przyglądam swojemu doświadczeniu, to co jest chyba najistotniejszego, to chociaż to światło jest wielopostaciowe, to najważniejsze jest to, że ono kierunkuje nas do Boga i ono buduje nasze wewnętrzne sanktuarium. Bo ono się jawi z jednej strony jako tęsknota, czasem bardzo bolesna tęsknota, albo jako na przykład głód takiego ostatecznego sensu. Czasem jawi się jako uniesienie wewnętrzne, a czasem jako żar, albo żal właściwie, że nie można tego doświadczyć jakoś bardziej. Czasem się jawi jako prawość nasza wewnętrzna, kiedy jesteśmy wierni naszemu sumieniu, jakby drgającej takiej nitce subtelnej naszego serca, umysłu, to my w tym wzrastamy. Ono się też jawi, nowocześni.pl to by powiedzieli, wiecie, tak, że to jest intuicja duchowa, albo intuicja ukierunkowana na sakrum, albo przekonanie duchowe. To wszystko są nazwy, które gdzieś wskazują na to światło wewnętrzne. Chociaż szczególną postacią tego doświadczenia jest to, co święty Jan od Krzyża nazwał paradoksalnie nocą na pewnym etapie życia. Kiedy znane sposoby pielęgnowania relacji do Boga nie wystarczają, nie przynoszą satysfakcji. I to zarówno w wymiarze rozumu, czy pamięci, czy nawet zmysłów. Po prostu nie przynoszą satysfakcji. Nie przynosi satysfakcji czytanie wzniosłych książek. Nie przynosi satysfakcji taka tradycyjna na przykład praktyka pobożnościowa. Nawet coś takiego jak Lectio Divina, gdzie czyta się tekst Pisma Świętego, trzeba w niego wniknąć, zadać sobie jakieś pytania, coś rozważyć. Nie przynosi to satysfakcji. Nie przynosi satysfakcji uczestnictwo na przykład w liturgii. Tak też jest. Jest pewna wewnętrzna noc, ale święty Jan od Krzyża nazywa tę noc światłem. To jest też jedna z form tej wielopostaciowej światłości, której my możemy doświadczyć. Więc jeśli ktoś z was ma takie doświadczenie, to bardzo was proszę, żebyście przyjęli to, żebyście nie zagadywali tej nocy, nie odsuwali tej nocy od siebie. Czasem to można nazwać ciemnością, ale troszkę w innym sensie oczywiście niż to, o czym mówi Szarbel. To może być też doświadczenie pustości, doświadczenie nic. Ale to jest coś, co nas nieustannie orientuje na Boga. I to pielęgnuje te relacje. To może mieć też formę pytania. Wiecie, to byłaby dziwna nasza religijność czy nasza duchowość, gdybyśmy funkcjonowali w taki sposób, że mamy pytania, mamy poważne pytania dotyczące naszej relacji do Boga, naszego życia, ale kiedy stajemy do modlitwy przed Panem Bogiem, to gdzieś te pytania sobie chowamy i chcemy się pokazać przed tym Panem Bogiem tacy korekt, tacy w porządku. Mijamy się tak naprawdę z prawdziwym doświadczeniem, bo te pytania są czymś naturalnym. Te pytania przychodzą też od Boga po to, żebyśmy my wzrastali, żebyśmy byli, jakbyśmy wzrastali, ale też byli zaproszeni do tego, żeby iść dalej. Więc bardzo was proszę, żebyście sobie dali też taką przestrzeń. Braku odpowiedzi, pewnej nocy, zadziwienia, że tak się w życiu dzieje. My mamy doświadczenie oczywiście ciemności, o której mówi Szarbel, grzechu, jakiegoś odejścia od Boga, tego, co się nazywa też tak klasycznie acedia, pewnego zniechęcenia, odrzucenia modlitwy, wejścia w zmysłowość. Ojcowie pustyni, często o tym też mówimy, ojcowie pustyni no, ładnie zdiagnozowali pewne myśli, które nas potrafią wyprowadzić w tę ciemność, w cień, w zaciemnienie naszego serca. To są te myśli namiętne, które klasycznie się nazywa logismoi. Ona się pojawia, jeśli za nią pójdziesz, to znajdziesz się w zachowaniach, w słowach, w miejscach, które zaciemnią to serce, umysł twoje. Więc trzeba być bardzo wrażliwym. Ta praktyka też pomaga w tym, żeby być wrażliwym. Zresztą my mamy też naszą wewnętrzną busolę, ponieważ kiedy my wchodzimy w doświadczenie ciemności tego grzechu, tego odchodzenia od Boga, to potrafi zaboleć wręcz fizycznie. My to fizjologicznie możemy to nawet odczuć. I to jest poniekąd bardzo zdrowa reakcja, bo to jest trochę tak, jak ktoś doświadcza rany fizycznej. Zrani się, to jakoś boli. No, system immunologiczny naszego organizmu jakoś tam reaguje. Jeśli to jest mała rana, no to ona się tam zagoi. Jak poważniejsza rana, no to trzeba pomóc. Ale system immunologiczny działa. Informuje o tym, że coś jest nie tak. Ale podobnie jest w obszarze życia duchowo-moralnego. Nasz system immunologiczny duchowy też działa. Zrobisz, wejdziesz w tę ciemność, tak, grzechu, odejście od Boga w jakiejś postaci. I on, jeżeli jesteś wrażliwy, to on to reaguje to. Ale z drugiej strony to jest trochę też tak w życiu, jak ktoś ma protezę. Tam nic się nie zadzieje. Można przekroić to nożem, nic się nie zadzieje. Podobnie jest też w życiu duchowym. Można tego doświadczyć niejednokrotnie, że jak się odchodzi od gdzieś od Boga, no coraz bardziej, zatraca się pewną wrażliwość, to ten system immunologiczny duchowy działa mniej wrażliwiej. Jest mniej czujny. Zresztą to można też odczuć też w relacjach naszych rodzinnych albo gdzieś przyjacielskich, że na przykład chcemy się podzielić jakimś doświadczeniem duchowym. Czymś bardzo wartościowym, wzniosłym. I wydawałoby się, że no może ktoś też na to zwrócił uwagę. No ale wcale nie zwracam uwagi. To zupełnie go nie interesuje. Jeszcze potrafi powiedzieć, zajmij ty się poważnym życiem w ogóle. Wiesz, no nie zawracaj sobie jakimiś głupotami. To tam są jakieś tam stare historie może. Stare historie. I choćbyśmy na głowie stawali i nie wiem, jakie postawy medytacyjne, przepraszam, że tak powiem, przyjmowali, to nie zadziała. No, bo ktoś nie jest gotowy, bo jest w pewnym cieniu, bo jest w pewnym przyciemnieniu swojego serca, czy w ogóle w ciemności. I tak jak powie Charbel, jego lampa jest różnymi kolorowymi obrazami, no jakoś ograniczona. No, trudno, żeby to światło się przebijało, żeby ono rozpalało się, żeby się rozświetlało. Ale ten ból, on też jest bardzo dobry, ponieważ on nas informuje, że my chcemy wyjść, my chcemy iść w kierunku tego światła. Jakkolwiek je w danym momencie swojego życia rozumiemy, ponieważ niezależnie od naszego życia to światło ma wiele postaci i w różnych obszarach naszego życia ono się przejawia, ale jak powiedziałem, jeżeli jesteśmy wrażliwi, to będziemy z powodu tego bólu nawet wychodzić ku światłu, wychodzić z tego cienia. Ja myślę, że jest jeden z takich sposobów, to jest bardzo zwyczajny sposób, kiedy my mamy, bo światło z nami jest, to wewnętrzne, Boże, ale mamy też doświadczenie pewnej pamięci duchowej, kiedy jesteśmy w naszym życiu, w wielu okresach naszego życia tak bardzo blisko tego doświadczenia. I w momencie, kiedy pojawia się sytuacja odchodzenia, to nasza pamięć duchowa mówi, ja nie chcę tak w tej ciemności. Ja wolę wrócić do tego. To było coś bardzo wniosłego. To było coś, co dawało mi harmonię, poczucie sensu, co budowało moją istotę. I to jest taki zwykły sposób. Czasem to jest też związane z potrzebą spowiedzi. Zwykły sposób, żeby wrócić, żeby to odbudowywać, żeby to rozpalać i pielęgnować. Ale bywa też w życiu sposób niezwykły, że to ktoś bierze udział w sesji medytacyjnej, zupełnie nie wiadomo, co się dzieje, zupełnie jakoś nagle i ktoś po 20 latach idzie na przykład do spowiedzi. Albo jest poruszony i mówi, o nie, ja muszę coś zmienić w swoim życiu, ja nie chcę być typem jakiegoś kontrolera w życiu, czy jakiegoś dyktatora w życiu, czy jakiegoś wesołka, czy jakiegoś pomagacza. Chcę to zmienić. I ten nagły, myślę, że to jest doświadczenie łaski, taki nagły sposób. On też może się pojawić właśnie w doświadczeniu, kiedy pielęgnujemy nasze sposoby relacji do Boga, te sposoby pielęgnowania tego światła wewnętrznego i pojawia się coś nagłego i nagle widzisz, że to już nie działa, to ci nie przynosi satysfakcji. Już tak już nie możesz. Myślę, że to jest moment, który też zaprasza ludzi do tego, żeby usiąść na poduszkę medytacyjną, żeby pobyć w ciszy, żeby po prostu pozwolić się temu światłu wewnętrznemu prowadzić, żeby ono wzrastało. A to jest najważniejsza podróż właściwie naszego życia, żeby wychodzić z cienia, z przyciemnienia naszego serca, z ciemności naszego serca do światła i w tym wewnętrznym świetle wzrastać. Nawet za cenę bólu, pytań, niepokoju, ale wzrastać. To jest bezpieczne. To zaprowadzi nas w wartościowe doświadczenia. I ono ma moc przemienienia. Powiedziałem, że nie chcę mówić nic teologicznego. Chcę powiedzieć tylko o doświadczeniu. Ale pozwólcie, że w tej perspektywie doświadczenia przytoczę parę takich momentów związanych z Biblią. Bo to światło to jest coś tak popularnego w Biblii. Bardzo często to słowo się pojawia, ta metafora, ten obraz. Bóg jest światłem. Jego prawo jest światłem. Chrystus jest światłością świata. Jego nauczanie jest światłością świata. Mojżesz ma doświadczenie światła gorącego krzaku. Trzej królowie mają doświadczenie światła, jasności gwiazdy betlejemskiej. Święty Paweł ma doświadczenie światła nawrócenia. Apostołowie mają doświadczenie światła, bo ognie się pojawiają w wieczerniku. Albo jest doświadczenie światła podczas przemienienia. I to, co jest najbardziej istotnego w tych obrazach, bo zostawmy też, nie ma sensu rozstrzygać, czy to są tylko literackie w niektórych obszarach opisy, czy jest tutaj jakaś warstwa też faktograficzna, to niech tam już egzegeci sobie rozstrzygają, ale to, co jest istotnego w tych opisach, to, że to światło ma moc przemienienia tych ludzi. Mojżesz jest dotknięty i umocniony na drodze. Trzej królowie czują się bezpieczni, znają swój kierunek. Ci, którzy biorą udział w przemienieniu na górze Tabor, mają jakby nowe doświadczenie. Święty Paweł, który dotyka tego światła, pozwala się mu dotknąć, jest na nowo nawrócony. Więc to słowo ma moc, przepraszam, to światło ma moc przemienienia. To jest światło, które w nas też rezonuje w tych wielu, wielu postaciach. Jest też bardzo żywy obraz biblijny ze Starego Testamentu, kiedy Izrael wychodzi z Egiptu. Myślę, że to jest nawet najlepszy obraz tego wychodzenia z ciemności do światła. Nie wiem, czy pamiętacie, co w tym obrazie prowadzi tego Izraela. Pamiętacie, co ich prowadzi? Dzięki. Ksiądz Sławomir. Wszystko dobrze? Tak, jasny, świetlisty słup ognia. I oni nie wiedzą, dokąd zaprowadzi ich ten jasny, świetlisty słup ognia. To jest bardzo ważny obraz, bo kiedy my jesteśmy wierni temu światu, jesteśmy wierni na przykład sumieniu, czy wierni nawet tej nocy, wobec której czasami stajemy bezradni, to kiedy za tym idziemy, to mam głębokie przekonanie, nie zawiodłem się na tym w swoim życiu, ostatecznie przychodzi jeszcze większy pokój, jeszcze większa jasność. Myślę, że mieliśmy na przykład doświadczenie w życiu czegoś takiego, że mamy dokonać wyboru, mamy być wierni sumieniu i gdzieś obok mamy pewną korzyść. Ja znam takie doświadczenie, że rezygnuję z tej korzyści i idę za tym światłem wewnętrznym. Nigdy się nie zawiodłem. Ja się nigdy na tym nie zawiodłem. Może to jest kwestia też poczucia własnej wartości, bo myślę, że w wielu wypadkach to może być tak, że ktoś może potem zażałować czegoś albo zobaczyć, że komuś jest lepiej mu się powodzi. A ja tutaj idę za swoim sumieniem, za swoim światłem wewnętrznym i o. Ale wierność temu światłu wewnętrznemu jest wystarczającą nagrodą. Nie trzeba już dodatkowych nagród. Wierność temu światłu wewnętrznemu jest wystarczającą nagrodą. To wystarczy na pewno. Więc ta podróż duchowa jest metaforyczna z ciemności do światła bardzo, bardzo ważna, bardzo istotna. Co jest też bardzo ciekawego, to to, że ta ciemność nigdy nie ma nad nami mocy. Ciemność nigdy nie jest w stanie zgasić naszego światła. Znaczy, no oczywiście możemy dopuścić do tego, ale to jest trochę tak jak w świecie fizycznym. Kiedy mamy zapalone tutaj światła, ciemność jest bezradna. Ale okej, przyjdzie noc. Przyjdzie noc. Wystarczy zapalić małą zapałkę i ona już jest w stanie nas poprowadzić. Na przykład poprowadzić do tego, żeby zapalić świecę na stałe. Bo zapałka zgaśnie. Albo poszukać kontaktu i zapalić światło. Ciemność nigdy nie jest w stanie zgasić światła. Nigdy. No chyba, że wewnętrznie pozwolimy na to. Ale myślę, że i tak Bóg tam będzie walczył i nie będzie dawał spokoju. Będzie choćby małą dziureczkę tam, przez małą dziureczkę będzie dawał światło, żeby wyjść. Żeby wyjść. Praktyka medytacyjna jest tą praktyką, która rozpala to światło. Wzmacnia w nas to światło i pozwala nam z tym światłem iść przez życie. Pomaga nam. Gdyby się odwołać jeszcze raz do tego obrazu ojca Charbela, że każdy z nas jest lampą, to dodajmy sobie, żeby to jakoś zobrazować bardziej, że jesteśmy lampami energooszczędnymi. To jest trochę tak z lampami energooszczędnymi, czy z żarówkami, że kiedy ona się zapala, ona musi najpierw oświetlić siebie. Dopiero potem zaczyna oświetlać przestrzeń. Owszem, kiedy już jest zapalona w jakimś obszarze, daje światło, ale musi upłynąć trochę czasu, żeby rozświetliła pomieszczenie. I potem już w ogóle nie jest istotne, skąd to światło przychodzi. Ważne jest to, że jest jasno. To jest też ważne wskazanie duchowe, że kiedy niesiemy światło nasze wewnętrzne, naszą relację do Boga, naszą prawość i zadzieje się coś dobrego, wartościowego w życiu, w relacjach, możemy stamtąd już odejść. Nie jesteśmy tam potrzebni. Nikt nie jest... Nikomu nie potrzeba zwracać na nas uwagę. Możemy odejść. To światło niech sobie tam świeci samo dalej. Też ciekawa rzecz jest z naszą praktyką medytacyjną, z doświadczeniem pewnej mocy, która płynie z praktyki medytacyjnej, że to jest taki obraz też, jak z zapaleniem jesteśmy w lesie. Jak się zapali małe ognisko, to wiatr potrafi to ognisko, małe ognisko, nawet zgasić. Ale jeżeli zrobimy jeszcze większe ognisko, jakieś mocniejsze, to wiatr potrafi to ognisko rozprzestrzenić bardzo mocno. To jest ciekawe, jak to działa w naszym życiu, że nie ma tutaj nikogo, kto by nie miał trosk, kłopotów, różnego rodzaju zmartwień, zniechęceń, także na drodze duchowo-moralnej. I dla niektórych z nas w pewnych obszarach naszego życia pielęgnujemy to nasze wewnętrzne światło, ale przychodzi wiatr trudności, kłopotów, jakichś problemów i w nas to gasi. No, poddajemy się temu jakoś. A u kogoś innego w danym momencie wiatr problemów, trudności i zmagań potrafi rozbuchać to światło jeszcze bardziej. My mamy jedno i drugie doświadczenie, jestem przekonany, w naszym życiu, ale warto sobie to jakoś wypowiedzieć, że to właśnie tak działa, że mamy dwie sytuacje w naszym życiu. Pewnie, że piękniej by było, gdyby działo się często to drugie, ale to pierwsze też się wydarza, no i też trzeba się na to zgodzić. Wiecie, gdybyśmy nie mieli doświadczenia grzechu, słabości, zniechęcenia, jakiegoś odejścia od modlitwy, to byśmy też nie mieli doświadczenia miłosierdzia, pokory, współczucia, wrażliwości na drugiego. No, moglibyśmy wpaść w pychę, więc to nasze światło wewnętrzne, Pan Bóg potrafi z tej ciemności wyprowadzić wiele wartościowych rzeczy. Potrafi nas rozwinąć. Jest apoftegmat, ja go lubię, ten apoftegmat, jak to Abba Lot przychodzi do Abba Józefa i mówi: Abba, przestrzegam mojej małej reguły. Trochę się modlę, trochę medytuję, trochę poszczę, trochę zachowuję milczenie. Co jeszcze mogę zrobić? No, no to Abba Józef wyciągnął swoje dłonie do góry. One zamieniły się w 10 płomieni i powiedział, jeśli chcesz, cały możesz stać się ogniem. Gdybyśmy się trzymali tego naszego obrazu, cały możesz stać się światłem. Pewnie to jest obraz jakiś, ale też mówi coś ważnego. Mnie jest niestety bliżej do Lota. Abba Lota. Ja znam w swoim życiu łatalinę. Taką łataninę, no, życiową łataninę. Chciałbym, żeby moje życie było zorientowane na to światło wewnętrzne, żebym był mu zawsze wierny i z tej perspektywy realizował wiele swoich zadań, które mam do spełnienia. Ale tak nie jest. Natomiast Abba Józef jest człowiekiem, który całe życie podporządkował temu światłu, temu płomieniowi. I z tej perspektywy może powiedzieć, jeśli chcesz, to cały możesz być tym doświadczeniem. Cały możesz się poddać temu. Zresztą to jest też istotne, bo to nie chodzi też o taką perspektywę, żebyśmy się sprężali w naszym życiu duchowym i teraz ja tutaj własną siłą zrealizuję coś ważnego. To często trzeba się poddać prowadzeniu tego światła. Poddać się działaniu Bożemu w naszym życiu, czy poddać się działaniu łaski. Józef, Abba Józef, myślę, że potrafił to zrobić. Ja jestem słaby, Panie Boże, no działaj też. Ja robię swoje, co mogę. Ja robię swoje, Ty rób swoje. To na pewno coś wartościowego z tego wyjdzie. No trudno mówić o tym świetle wewnętrznym. No, trudno mówić, tym bardziej, że ono ma właśnie wiele postaci, ale mówimy. No, mówimy, żeby się dzielić, żeby wskazywać, żeby zachęcać. Chociaż ostatecznie usiądziemy do medytacji. Jest taka mistyczna teza, tak się o niej mówi, mistyczna teza Ludwika Wittgensteina. Taki ukłon do filozofa, jako człowiek, który studiował filozofię. Ta mistyczna teza brzmi następująco. O czym nie można mówić, o tym należy milczeć. O czym nie można mówić, o tym należy milczeć. Tak to przeszło do historii, jako mistyczna teza Ludwika Wittgensteina. Chociaż o wiele, no ile wieków? No, 1600 lat wcześniej Ewagriusz z Pontu wypowiedział podobne zdanie, mówiąc o Bogu. Że to, co jest niepojęte, należy czcić w milczeniu. My to robimy w praktyce medytacyjnej. To jest też to pielęgnowanie tego światła, tej adoracyjnej miłości w nas. I kiedy jesteśmy temu wierni, to wzrastamy, to dotyka nas, to rezonuje w nas. Jeżeli za tym idziemy, to budujemy najbardziej wartościowe, wzniosłe no, rzeczy, które zostały gdzieś tam przewidziane przez Pana Boga. To będziemy czcić, adorować to w milczeniu. Zrobimy chyba medytację wchodzenia teraz.